Chęć złożenia oświadczenia przed sesją zgłosili Państwo radni. Pani radna Katarzyna Kretkowska, pan radny Krzysztof Mączkowski oraz pan radny Przemysław Poligowski. I oczywiście pan radny Szymon Szynkowski. Dlatego prosiłbym, żeby w tej kolejności zabrać głos. Proszę bardzo, pierwsza pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam tutaj przed sobą tekst oświadczenia apelu otwartego do radnych Rady Miasta Poznania, pod którym podpisują się samorządy pomocnicze i wiele osób, wielu mieszkańców. Cały czas zbierane są podpisy. Chciałam oddać głos w tej sprawie panu Andrzejowi Białasowi, przewodniczącemu Rady Osiedla Edwardowo, jednemu z autorów tego oświadczenia. To oświadczenie jest apolityczne, ponadpartyjne. Są tutaj podpisy, jeśli chodzi o polityków, zarówno polityków Platformy Obywatelskiej, jak i PiS-u, ale to oświadczenie ma charakter typowo społeczny, niezależny. Oddaję głos panu Andrzejowi Białasowi.
Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Pozwolicie Państwo, że przeczytam skierowany do Państwa radnych apel otwarty. Szanowni Państwo, część władz miasta Poznania i kół gospodarczych domaga się od Rady Miasta mechanicznego odrzucenia wszystkich uwag mieszkańców do projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, nad zaopiniowaniem których obecnie pracują właściwe komisje Rady. Reprezentujemy niektórych autorów tych uwag oraz część organizacji, grup i osób je popierających. Lista sygnatariuszy apelu jest otwarta i spodziewamy się, że będzie rosła. Po pierwsze, protestujemy przeciwko naciskom na radnych, nie mającym charakteru merytorycznej argumentacji w sprawie studium, natomiast mających cechy szantażu. Gdy na przykład mowa o wycofaniu kapitału z miasta, jeśli radni nie przyspieszą się ze studium albo wprowadzą poprawki do jego projektu. Apelujemy do radnych o kierowanie się w pracach nad studium racjami tylko merytorycznymi. Wybrana demokratycznie Rada Miasta nie podlega administracji ani nie reprezentuje biznesu. Powinna mieć na uwadze potrzeby rozwoju miasta oraz interesy ogółu mieszkańców. Nie chodzi o zaklepanie czyich doraźnych korzyści, lecz ustalenie na długo rozwoju przestrzennego całego miasta. Czy wolno z góry wykluczyć wpływ na decyzje strony żywotnej nimi zainteresowanej, czyli nas mieszkańców? Mieszkańcy są przecież równoprawną stroną postępowania w sprawie studium. Tego stanu nie może uchylić propagandowa akcja. Nasze uwagi do studium to nie fanaberie, proszę Państwa, lecz wyraz obywatelskiej odpowiedzialności i bezpośredni wkład w wizję rozwoju miasta. Liczenie się z nimi to warunek społecznej akceptacji tej wizji. Nasze zaangażowanie, nawet jeśli kłopotliwe do urzędu, nie hamuje rozwoju miasta. Przeciwnie, sprzyja trafności i jakości przyjmowanych rozwiązań, w tym realizowanych inwestycji. Bo to mieszkańcy są najbardziej nimi zainteresowani, gdyż na nas spadają ich konsekwencje. Biznes tylko zarabia, władza odejdzie, my zaś tu żyjemy, to my jesteśmy u siebie, my poznaniacy, proszę Państwa. Oczekujemy i domagamy się zmiany tylko niektórych zapisów w studium. Uważamy, że są szkodliwe dla nas i dla Poznania. Źle pomyślane, generują nieuzasadnione straty, koszty i problemy. To nie nasze uwagi blokują rozwój miasta, lecz błędne albo odwlekane decyzje urzędników, podważane zresztą w sądach. Nie jest prawdą, że nie można realizować w mieście inwestycji ani uchwalać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bez przyspieszonego i bez uwzględnienia społecznych uwag uchwalenia nowego studium. To także rodzaj politycznego szantażu, nacisku wobec społeczności lokalnych. Administracja bowiem upiera się nieraz od kilkunastu lat przy zdezaktualizowanych albo złych koncepcjach, ustaleniach opracowaniach, świadoma krytyki społecznej i ekspertów. Choćby spory ważne o park na Ratajach, upieranie się przy niszczącym teren zieleni, Lasku Marcelińskim, Dolina Cybiny, przebiegu trzeciej ramy. Teraz władzom chodzi o ostateczne zatwierdzenie starych ustaleń w nowym studium. Ekspresowo, z wykluczeniem wpływu Rady Miasta, ma ona tylko zatwierdzić, co zadecydowała administracja. Opinia publiczna jest wprowadzana w błąd, że kwestie sporne rozwiąże nowe studium. Wkrótce kwestie sporne znikną wraz z wyrąbanymi drzewami, zniszczonym lasem i terenami zieleni. Zbudowanymi albo zabetonowanymi, co zakłada obecny projekt studium. Oznacza to nieodwracalne fakty dokonane. Uwagi społeczne, proszę Państwa, mogą zapewnić uchwalenie studium o kilka miesięcy później. Ich zlekceważenie zaś to społeczny konflikt i ryzyko kilkoletniej zwłoki inwestycyjnej, jeśli zdeterminowane społeczności obywatelskie skorzystają z krajowych lub europejskich procedur prawnych odwoławczych, by nie dopuścić do odwracalnych strat. Mogą one być stroną na różnych etapach procedur administracyjnych dotyczących inwestycji. Apelujemy więc do pań i panów radnych o wnikliwe pochylenie się zawczasu nad społecznymi uwagami, z dystansem do starych ustaleń. Decyzja i odpowiedzialność jest w rękach radnych, dopóki sprawy nie wyjdą poza Radę i władze miasta Poznania. Apel zainicjowany został przez podmioty zbiorowe, które Państwo widzą, oraz popierają go osoby z różnych ugrupowań, od profesorów, posłów, radnych. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Następnie oświadczenie wygłosi Pan Radny Krzysztof Mączkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością informuję Państwa i oświadczam, że w naszym mieście rozpoczęły się dzisiaj trzecie Poznańskie Dni Recyklingu. Całotygodniowy cykl wydarzeń edukacyjnych, społecznych i kulturalnych, które mają na celu wypromowanie recyklingu i racjonalnych metod gospodarki odpadami w naszym mieście. Dzisiaj odbywają się zajęcia w szkołach, jutro w ramach dni odbywają się wycieczki do 4 najważniejszych miejsc z tej dziedziny w naszym mieście. W piątek odbywa się konferencja trzecich Poznańskich Dni Recyklingu adresowana do samorządów osiedlowych, dyrektorów szkół i również do Państwa radnych na temat powstającego systemu gospodarki odpadami w naszym mieście i zapisów przygotowywanego regulaminu utrzymania czystości porządku. W związku z tym, że są to tematy, którymi Rada Miasta będzie w najbliższym czasie się zajmowała, serdecznie Państwa na tę konferencję zapraszam. Również zapraszam na finał Poznańskich Dni Recyklingu w sobotę od godziny 15 do Remondisu, które to dni upływają pod hasłem 15-lecia obecności tej firmy w partnerstwie publiczno-prywatnym w naszym mieście. I korzystając z okazji, chciałem podziękować zarówno panu prezydentowi Grobelnemu, jak i panu przewodniczącemu Ganowiczowi za objęcie patronatem honorowym tych wydarzeń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Przemysława Foligowskiego.
Dziękuję panie przewodniczący. Najpierw pozwolę sobie wygłosić oświadczenie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania. Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania w sprawie proponowanej podwyżki cen biletów MPK. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Poznania wyraża swoje zdziwienie faktem rozpoczęcia publicznej debaty nad podwyżką cen biletów MPK z pominięciem innych poza Platformą Obywatelską klubów radnych oraz bez przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Poznania, których proponowane podwyżki dotkną w sposób bezpośredni. Do dnia dzisiejszego, kiedy to projekt uchwały wpłynął do Rady Miasta, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie otrzymał od służb prezydenta żadnej propozycji rozwiązań w powyższej kwestii. Wszystko wskazuje na to, że jedynie Radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zostali zaznajomieni z planami prezydenta i już publicznie się do nich odnieśli, popierając je. Takie zachowanie służb prezydenta nie sprzyja spokojowi i merytorycznemu przebiegowi debaty publicznej w naszym mieście, szczególnie w tak drażliwej dla mieszkańców kwestii jak podwyżki biletów, cen biletów MPK. Planowane podwyżki w wymiarze zawartym w projekcie uchwały są nie do zaakceptowania zarówno z punktu widzenia nowoczesnej wizji transportu publicznego w Poznaniu, jak i z punktu widzenia filozofii jego finansowania oraz sytuacji osób najniżej uposażonych. Kilkudziesięcioprocentowe podwyżki są także przeciwskuteczne w zachęcaniu mieszkańców do podróżowania komunikacją miejską i ograniczania nadmiernego ruchu samochodowego w naszym mieście. Z jednej strony miasto chce, aby jak najwięcej osób podróżowało tramwajami i autobusami, z drugiej strony drastycznie podnosi ceny tych usług. Innym aspektem wydaje się fakt, że władze miasta po raz kolejny kierują się błędnym założeniem, że jedynym remedium na łatanie dziur finansowych jest sięgnięcie do kieszeni mieszkańców naszego miasta. Niezwykle niepokojącym elementem jest to, że proponowane zmiany najbardziej uderzą w osoby najniżej uposażone, to jest emerytów, rencistów, studentów, bezrobotnych, które nie mając do wyboru alternatywnych środków transportu, po raz kolejny z pokorą będą musiały znieść dalsze, bardzo znaczne obciążenie swoich domowych budżetów. Proponowane rozwiązanie uderzy także w poznańskie rodziny wielodzietne. Reasumując, zdaniem Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania proponowane podwyżki godzą w osoby najbiedniejsze, zniechęcają mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej oraz z punktu widzenia finansowania stanowią przykład krótkowzrocznej polityki polegającej na pokrywaniu rosnących potrzeb MPK zwiększaniem obciążeń mieszkańców Poznania. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania wzywa prezydenta miasta Poznania do wycofania projektu uchwały, rewizji zaproponowanych podwyżek cen biletów MPK oraz rozważenia alternatywnych sposobów zmniejszenia niedoborów finansowych spółki MPK, takich jak chociażby plan poprawy jakości zarządzania spółką i jej restrukturyzacja. Niezależny audyt, z tego co wiemy, niezależny audyt zewnętrzny potwierdził, że Poznań należy do miast o najgorszym zarządzaniu komunikacją miejską w Polsce. Mamy nadzieję, że podwyżki taryf MPK nie będą przez pana prezydenta i klub Platformy Obywatelskiej przedstawiane jako warunek niezbędny przygotowania naszego miasta do Euro 2012, jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych uchwał. I teraz pozwolę sobie wygłosić drugie oświadczenie już we własnym imieniu, związane ze staraniami o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Szanowni Państwo, pozwolę sobie wyrazić swoje głębokie rozczarowanie, niezadowolenie i podzielić się z Państwem obawami związanymi z, jak się wydaje, póki co marnowaną szansą na promocję naszego miasta, szansą związaną z walką o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Proszę Państwa, Europejska Stolica Kultury to prestiżowy tytuł nadawany przez Unię Europejską. Jego zdobywca przez rok prezentuje swoje dziedzictwo historyczne i kulturowe, organizuje różnorodne imprezy, m.in. koncerty, spektakle, wystawy, przyciągając artystów, gości z całej Europy. Unia Europejska przekazuje zwykle na ten cel specjalną pulę środków. Miasto otrzymuje też zwyczajowo wsparcie z budżetu państwa. Tytuł umożliwia międzynarodową promocję i ułatwienia w zdobywaniu pieniędzy, chociażby na renowację zabytków. Od 2009 roku co roku stolice, europejskie stolice kultury będą dwie. Jedna w państwie, które jest starym członkiem Unii i druga w nowym. W 2016 roku stolicami, europejskimi stolicami kultury zostaną dwa miasta. Jedno z Polski, a drugie z Hiszpanii. Decyzje o tym, które z polskich miast zostanie za 9 lat kulturalną stolicą Europy, zapadnie najpóźniej do 2012 roku. Poprzedzi ją również konkurs organizowany przez polskie władze, m.in. Ministerstwo Kultury, które wyłoni naszego typowanego kandydata. Unia Europejska, wskazując miasto, które będzie Europejską Stolicą Kultury, bierze też pod uwagę zaangażowanie mieszkańców w przygotowania związane z uzyskaniem tego tytułu. Proszę Państwa, miasto Poznań ma w tej chwili bardzo znamienitych rywali w walce o ten tytuł, chociażby takich jak Łódź czy Toruń i Gdańsk. Łódź dokonała już pierwszej prezentacji swojej kandydatury w Brukseli, a na czerwiec przewidziano wizytę przedstawicieli miast, które wcześniej zdobyły ten tytuł. Proszę pamiętać, że Łódź to miasto 20 międzynarodowych festiwali, m.in. tak znanych jak Kamerimasz czy Festiwal Dialogu Czterech Kultur. W promocję Łodzi jako Europejskiej Stolicy Kultury zaangażował się oficjalnie reżyser David Lynch. W ubiegłym roku Łódź uruchomiła Artbus. Artbus to autobus sztuki, specjalna linia łącząca najważniejsze muzea, galerie, kina i zabytki kultury w Łodzi. Artbus dostał wyróżnienie Polskiej Organizacji Turystycznej za produkt turystyczny roku. Działa oczywiście strona internetowa www.lot2016.com, na której można znaleźć informacje o atutach i przyszłych korzyściach płynących ze zdobycia tytułu. Łódzka kampania ma już logo, komitet organizacyjny, ujętą w budżecie kampanię promocyjną, a prezydent Kropiwnicki, prezydent miasta Łodzi i marszałek województwa łódzkiego oficjalnie podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i zapowiedzieli, że pieniądze znajdą się w budżetach samorządów zarówno w tym roku, jak i w latach następnych. Z moich informacji wynika, że w Toruniu, które jak wiemy jest miastem wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO starówką, siedzibą kilku festiwali, również działa oczywiście strona internetowa www.toruń2016.eu. Jest oczywiście komitet organizacyjny na drogach dojazdowych do Torunia, co miałem okazję widzieć ostatnio. Od kilku miesięcy stoją billboardy promocyjne, a akcja jeszcze w tym roku ma mieć charakter ogólnopolski. Również tam w budżecie miasta i województwa przewidziano znaczne środki na ten rok po około 500 000, czyli łącznie 1 000 000 złotych, na działania związane z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Prezydenci czterech miast regionu kujawsko-pomorskiego i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pomogą Toruniowi w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na podstawie podpisanej już oficjalnej deklaracji w tej sprawie. Władze miasta Torunia porozumiały się również z władzami hiszpańskiej Pampeluny celem wspólnego wspierania kandydatur obu miast i wspólnej promocji tych miast. Toruniowi w staraniach o miano Europejskiej Stolicy Kultury doradza również oficjalnie eurodeputowany Bogusław Sonik, który był dyrektorem festiwalu Kraków 2000, wówczas kiedy miasto dzierżyło tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. A jakie działania podjęło nasze miasto? Przyznam szczerze, że zwróciłem się do pana prezydenta z interpelacją w tej sprawie i z przykrością muszę stwierdzić, że odpowiedź, może to zbyt mocne słowo, ale jest po prostu żenująca. Bo pan prezydent udzielił mi następującej odpowiedzi. Pan prezydent napisał, iż w planie rozwoju na lata 2005-2010 w programie 18 w grupie 3 przedsięwzięć wymieniono zadania dotyczące kreowania Poznania, tu pan prezydent mi wytłuścił, jako Europejskiego Centrum Kultury. No przyznam szczerze, że takich haseł w programie rozwoju miasta no, jest pewnie kilkadziesiąt. Myślę, że one mają przede wszystkim charakter deklaratywny, więc nijak się mają do realnych działań, jeśli chodzi o pozyskanie tego konkretnego tytułu. Pan prezydent napisał mi również w kontekście swoich realnych działań, że skierował pismo do ministra kultury w sprawie woli i chęci podjęcia starań. Pan prezydent napisał, że pieniądze są, choć nie był łaskaw podać ile i na jakie konkretne działania, że podjął decyzję o otworzeniu biura, choć biuro to, jak rozumiem, jeszcze nie istnieje i że odbędzie się spotkanie kierownictwa urzędu w tej sprawie. Dodał, że Komisja Kultury pod przewodnictwem pana przewodniczącego Szczucińskiego i Regionalny Ośrodek Telewizji przeprowadziły w tej sprawie debaty. Panie prezydencie, szanowni państwo, nie wiem, czy prezydenci innych miast wysyłali listy do ministra, podejrzewam, że tak, pewnie również odbyli narady w swoich urzędach i na pewno mają pieniądze na ten cel, ale ponadto realnie działają i robią to, co do nich należy, aby zwiększyć szanse swoich miast. I robią to już dziś. Dlatego apeluję, aby pan prezydent zintensyfikował działania na rzecz uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, nie spoczywał na laurach po zdobyciu przez Poznań, Polskę i Ukrainę prawa do organizacji Euro 2012, a wszystkich szanownych państwa radnych uprzejmie proszę o wzmożenie zainteresowania sprawą starań związanych z uzyskaniem tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, bo oprócz rozwoju, który mam nadzieję czeka nasze miasto w związku z Euro 2012, jest to kolejna nieprawdopodobna szansa na promocję naszego miasta i jego rozwój w latach następnych. Bardzo uprzejmie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana radnego Szymona Szynkowskiego.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, panie prezydencie. Od kilku miesięcy media donoszą o problemie domu dla dzieci niepełnosprawnych Żurawinka na Dębcu. Ten problem występuje już od kilku lat i jest bardzo poważny, ponieważ tam opiekunki w tym domu, który nie ma windy, muszą te dzieci, kilkanaście dzieci wraz z rodzicami transportować na pierwsze, na drugie piętro. W związku z tym ja poprosiłem przedstawicieli wszystkich klubów w Radzie Miasta Poznania o to, żeby zwrócili się z wnioskiem do pana prezydenta o rozwiązanie tego problemu przy najbliższej nowelizacji budżetu i WPI. Kwota, która była wymagana do wpisania, żeby tą windę zainstalować, nie jest aż tak duża, to jest 100 tysięcy złotych, a problem jest rzeczywiście poważny i występuje już od dłuższego czasu. Skierowaliśmy dzisiaj list do pana prezydenta, ja pozwolę sobie odczytać, tylko jego treść, on jest bardzo krótki. Wielce szanowny panie prezydencie, zwracamy się do pana z prośbą o uwzględnienie w projekcie zmian tegorocznego budżetu oraz wieloletniego planu inwestycyjnego problemu, z jakim od lat boryka się ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych Żurawinka. Wspomniany ośrodek, w którym codziennie odbywają się zajęcia dla dzieci dotkniętych głęboką niepełnosprawnością, nie posiada obecnie windy, przez co pracownicy ośrodka, w większości opiekunki, muszą codziennie wnosić na piętro kilkanaście niepełnosprawnych dzieci. Podopieczni przebywający w ośrodku to w części dzieci kilkunastoletnie, ważące kilkadziesiąt kilogramów. Problem z ich przenoszeniem sprawia, że starsze dzieci rzadko wychodzą na spacer czy do ogrodu. Instalacja windy w ośrodku pozwoliłaby rozwiązać ten problem, ułatwić funkcjonowanie w ośrodku dzieci, jak i odciążyć ich opiekunów i rodziców. Ośrodek szacuje koszt instalacji odpowiedniej windy na 100 tysięcy złotych. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do pana prezydenta z prośbą o ujęcie potrzebnej na instalację windy kwoty w jednej z najbliższych planowanych zmian budżetu i WPI, tym bardziej, że wspomniany problem jest znany już od kilku lat władzom miasta. Podpisano Andrzej Nowakowski, Hubert Świątkowski, Szymon Szynkowski-Welsenk, radni miasta Poznania. Ja wyrażam również nadzieję, że radni z innych klubów, którym bardzo serdecznie chciałem podziękować za to, że również włączyli się w kwestię rozwiązania tego problemu, będą ambasadorami w swoich klubach na rzecz tego, żeby ten problem pilnie rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Przechodzimy obecnie do czwartego punktu porządku obrad, interpelacje i zapytania.